Naszym gościem jest Marta Libiszowska, Fundacja Dom w Łodzi.
Dobry wieczór.
Może jest to taki dobry moment, żeby trochę o Fundacji Dom w Łodzi porozmawiać, bo wprawdzie będziemy mówić o waszym wsparciu dla Ukrainy, ale dla tych, którzy może nie słyszeli o Domu w Łodzi, mało prawdopodobne, ale jednak mogło się zdarzyć, to poproszę o kilka słów na temat tego, czym się fundacja zajmuje.
Fundacja Dom w Łodzi prowadzi wyjątkowy dom dziecka, dom dla dzieci chorych, dla dzieci, które żyją z niepełnosprawnościami. I to jest taki dom, którym znajdują oprócz bezpieczeństwa i miłości przede wszystkim, co jest ważne, opiekę medyczną, stałe wsparcie specjalistów, codzienną rehabilitację, bo to są dzieciaki, które wymagają aparatury medycznej, leków, zabiegów codziennych. To są dzieci, które nie są samodzielne i wymagają takiego wsparcia i specjalistycznej opieki. Dzieci bardzo różne, z bardzo różnymi schorzeniami. Na przestrzeni lat opiekowaliśmy się dziećmi z naprawdę bardzo różnymi wadami, bo to jest i zespół Downa, i porażenie mózgowe, i dzieci, które oddychają przez rurki tracheostomijne, które są karmione sondą, czy bezpośrednio do żołądka. Także te schorzenia są bardzo różne, zarówno fizyczne, jak i intelektualne upośledzenia. Mamy 9 dzieci zawsze pod opieką. To jest taki dom, w którym staramy się bardzo rodzinnie żyć i w miarę możliwości, na ile cały ten system taki, jednak to jest instytucja, musimy mieć cały zespół wychowawców, pielęgniarek, specjalistów, więc te zmiany też jednak są, to nie jest tak, że jest mama i tata. Natomiast staramy się żyć tak rodzinnie, w takiej domowej atmosferze. Są ciocie, są wujkowie, pielęgniarki absolutnie nie chodzą w fartuchach, tylko są po prostu fajnymi ciociami.
Mieszkacie jak w domu.
Mieszkamy jak w domu, tak. I na co dzień rzeczywiście najbardziej skupiamy się na tym, żeby dzieci miały ten cały proces leczenia zapewniony. One są bardzo często pod opieką wielu różnych specjalistów, bo to są często złożone wady, sprzężone schorzenia. Mamy codzienną rehabilitację i też prowadzimy różnego rodzaju działania, które wynikają z problemów naszych dzieci. Na przykład okazuje się, że dzieci z niepełnosprawnościami mają kłopot w rozwijaniu pasji swoich, w tańczeniu, w bieganiu i my takie zajęcia w miarę możliwości organizujemy i prowadzimy taką kampanię Pełnia Życia. A ostatnio też bardzo angażujemy się w kampanię społeczną dotyczącą FAS, czyli płodowego zespołu alkoholowego i przeciwdziałamy tym dramatom dzieci, mówiąc o tym, że nie wolno pić alkoholu w ciąży. I to są nasze w tej chwili takie główne obszary działań, no przede wszystkim nasz dom dziecka, plus działania społeczne. No a ponieważ jest dramatyczna sytuacja, w której się teraz znaleźliśmy.
To mimo tych wszystkich obowiązków, lokalnych problemów, działacie jeszcze globalnie też.
Bo nie można inaczej. Widzę, że tu jest w ogóle pospolite ruszenie. Wszyscy się pięknie zaangażowaliśmy. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to będzie maraton, że to nie jest taki sprint tu i teraz. Angażujemy się, serca nam pękają z emocji i działamy, zarywamy noce. My myślimy o tym bardziej perspektywicznie i oczywiście na początku też mierzyliśmy się z różnymi wyzwaniami, bo też próbowaliśmy się odnaleźć w tej sytuacji.
I też organizowaliście zbiórki różnego rodzaju.
Też się włączamy w zbiórki, też pomagaliśmy domowi dziecka przygotować się na przyjęcie dzieci, które jechały z Ukrainy. Nasz koordynator wolontariatu jest w kontakcie z koordynatorem w Chrebennem na granicy, też tam pojechał z darami, które były potrzebne. Też wysłaliśmy masę różnych takich medycznych zabezpieczeń do Równego, gdzie jest taki społeczny komitet ratujący kobiety z dziećmi, które jechały z Kijowa. Sytuacje dramatyczne, które chwytają za serce, natomiast w tej chwili po różnych już doświadczeniach, rozmowach i zbadaniu sytuacji wiemy jakby w jaki sposób będziemy działać, dokładnie już i konkretnie. Po pierwsze zbudowaliśmy sobie taką bazę wśród naszych przyjaciół i pracowników, bo u nas w naszym domu fundacyjnym mamy maleńki lokal i nie, nie jesteśmy w stanie przyjąć do nas pod opiekę żadnej ani rodziny, ani dzieci.
No to nie jest sytuacja, żeby działać na hura.
Bo to nie jest na hura, natomiast zbudowaliśmy sobie taką siatkę przyjaciół i znajomych, którzy mają możliwość ugoszczenia rodzin z dziećmi i też trzeba to wyraźnie powiedzieć, to są przeważnie mamy z dziećmi. Mamy, które wyjeżdżają stamtąd, zostawiając swoich mężów, zostawiając swoje rodziny, braci, siostry, zabierają swoje maleńkie dzieci i przyjeżdżają tutaj do Łodzi, szukając bezpiecznego miejsca. Wiemy, że postanowiliśmy skupić się na tych działaniach, na wspieraniu, otoczeniu opieką właśnie rodzin, które będą w tych naszych bazach, wsparciu dzieci, bo często jest tak, że oni po prostu pakują najpotrzebniejsze rzeczy w plecach i wyjeżdżają. Bardzo często kilometrami idą na przejście graniczne, bo tam po prostu
nie da się
inaczej. Mhm. Więc tak naprawdę potrzebne jest wszystko. Od majtek, skarpetek, po nowe buty i kurtki i to, że za chwilę zmieni się pora roku, więc po prostu takie rzeczy są potrzebne. I to jest jedno nasze działanie, czyli takie wsparcie materialne tych dzieci i rodzin. A drugie działanie to już jest takie nastawione na bardziej długofalowe i wspieranie ich, jeśli chodzi o to zaplecze takie psychiczne i wspieranie ich pobytu tutaj. Razem z Centrum Dialogu organizujemy warsztaty.
Współmiejsce stworzyliście.
To jest cudowna przestrzeń. Bardzo przyjazna, z internetem, z komputerem, drukarką dla mam. My w tej chwili, to będzie też tak troszkę eksperymentalnie, zobaczymy jaki będzie odzew, jakie będą możliwości rodzin. Założenie jest takie, że prowadzimy tam warsztaty dla dzieci. Mamy w tym czasie mogą po prostu napić się kawy i zrelaksować, mogą skorzystać z komputera. Wśród naszych, tych zaprzyjaźnionych ukraińskich rodzin, którymi się opiekujemy, jest też psycholożka, więc prawdopodobnie też ruszy taka ukraińska grupa wsparcia dla mam, bo to są kobiety naprawdę dramatycznej w tej chwili sytuacji. Większość z nich myśli, że czy ma taką nadzieję, czy tak z taką intencją przyjechała, że pobędą tu kilka dni i wrócą. Dla nich to jest sytuacja nie do wyobrażenia, że mają tutaj zostać z dziećmi, mieszkają u obcych ludzi. Bezradne. Więc chcemy stworzyć takie miejsce, żeby dzieci mogły pobyć w swoim środowisku, wśród swoich rówieśników mówiących po ukraińsku, żeby stworzyć taką namiastkę, taką przestrzeń, gdzie może będą myślały, że poszły, nie wiem, u siebie do sali zabaw, znalazły się nagle w środowisku innych dzieci gdzieś u siebie, a mamy w tym czasie będą mogły porozmawiać w swoim języku, ze sobą, o swoich troskach, o swoich strachach, bo my mimo tego, że jesteśmy ogromnie empatyczni i chętni do pomocy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego dramatu, który tam się teraz rozgrywa i który te kobiety przeżywają. Więc pomysł jest taki, żeby to miejsce było takim azylem, a w dłuższej perspektywie potrzeba się nastawić, że to nie będzie parę tygodni, tylko to będą miesiące. W dłuższej perspektywie myślimy też o integracji, o tym, żeby organizować wydarzenia integrujące dzieciaki, polskie, ukraińskie, żeby wymyślać takie aktywności, gdzie te środowiska się już po prostu będą mogły przemieszać, żeby się wzajemnie poznawali, żeby się zaprzyjaźniali, żeby się oswoili.
A w jaki sposób trafiacie na przykład z tym współmiejscem w Centrum Dialogu? To jest fantastyczna inicjatywa. Nie wiem, czy wystarczająco mocno nagłośniona. Mimo wszystko.
To wszystko się dzieje bardzo szybko. To
też dzieje się w dużym stopniu też w mediach społecznościowych. Pytanie, jak bardzo? No oczywiście wy również piszecie w języku ukraińskim. To też jest taka nowość, fajna.
I ciekawostka, tak. Bo się okazuje nagle, że nasza koordynatorka medyczna, która głównie skupia się na ogarnianiu wizyt, leków i zabiegów, nagle się okazuje, że świetnie zna rosyjski, ukraiński, właśnie jest naszą tłumaczką i jeździłyśmy dzisiaj po tych naszych rodzinach i rozmawialiśmy o tym, co komu jest potrzebne, więc jakby my w pierwszej oczywiście kolejności mamy kontakt z naszymi dziećmi, gdzie będziemy starali się wspierać je też w transporcie. Natomiast te informacje się ukazują właśnie w języku ukraińskim i myślę, że to że to też jest kwestia czasu i takiej poczty pantoflowej. Są instytucje, które pomagają.
A mnie się wydaje, że to jest rola
pozarządowe.
nas, Łodzian, żeby trochę nakierowywać, nie tylko wiedzieć, gdzie pokierować takie osoby, ale też pokazać im pewne strony również w mediach społecznościowych, pokazać takie miejsca, gdzie oni mogą zdobyć informacje.
Dla nich to wszystko jest nowe i dzisiaj właśnie pokazywaliśmy i stronę naszą, oczywiście i Centrum Dialogu, i Łódzkiego Centrum Wielokulturowego, bo te informacje oczywiście one są i każdy stara się docierać różnymi kanałami, ale trzeba pamiętać, że te rodziny przede wszystkim są teraz skupione, jakby są zamknięte w tych mieszkaniach, w których są. Zaczynają gdzieś wychodzić. Może to jest kwestia plakatów.
Ale nie znają miasta, nie wiedzą, jak się poruszać.
My dzisiaj się dowiedzieliśmy, że jedna z mam Maria jest osobą mocno wierzącą i była w cerkwi, więc od razu nam się uruchomiło, że w takim razie trzeba tam się skontaktować z tamtą społecznością i też jakoś wysłać w świat informacje.
Spytałabym jeszcze o coś tak trochę obok może. Zastanawiam się, rozmawiacie trochę. Przede wszystkim rozmawiacie też, powiedziała pani, po rosyjsku również? Chcą rozmawiać po rosyjsku? Czy już jest bunt?
Te rodziny, z którymi my mamy kontakt, mówią po ukraińsku. Natomiast wiemy, że wielu Ukraińców mówi po rosyjsku. Na Ukrainie się mówi po rosyjsku. Więc ja myślę, że tutaj na tej płaszczyźnie to najważniejsze jest, żeby się porozumieć. Chociaż najczęściej mówimy po polsku. Oni mówią bardzo wolno po ukraińsku, my mówimy wolno po polsku. Dogadujemy się. Czasem ratuje język angielski. Czasem jest to mowa migowa. Mhm. Także każdy sposób jest dobry. My akurat fundacyjnie jesteśmy przetrenowani, bo mamy dzieci, które nie mówią, które korzystają z komunikacji alternatywnej. Więc jakby w sposobach na dogadanie się jesteśmy świetni i myślę, że to nie jest tak naprawdę bariera.
A o czym rozmawiacie w obliczu tragedii? No bo podejrzewam, że nie chcecie rozmawiać o wojnie.
Trochę się nie da o tym nie rozmawiać. To znaczy nie wchodzimy i nie pytamy, o jak się masz. No nie mówimy, jakby nie zaczynamy rozmowy o tym, że jest wojna, o tym, że pewnie jest ci strasznie ciężko, bo tam został twój mąż na wojnie i co u niego. Bo to jest jakiś absurd w ogóle w głowie. Mi się nadal to wszystko nie mieści. Ja mam poczucie, że to jest jakiś horror. Jakiś
Nikomu
film,
z nas się nie mieści.
Można by wyłączyć właściwie. Zaczynamy rozmowę od przedstawienia siebie, od opowiedzenia też o naszym domu i od dlaczego my w ogóle się
Czyli
tym zajmujemy.
Czyli nie od przepytywania ich.
Nie. Zaczynamy od tego, że my się przedstawiamy i mówimy, czym się zajmujemy na co dzień. I mówimy o tym, że bardzo dużo osób chce pomagać i mamy taką armię gotową do doniesienia pomocy. I jeśli czegokolwiek potrzebują, to jesteśmy. Mamy takie przygotowane też formularze, w których prosimy o wpisanie dokładnych rzeczy, które są potrzebne. Jedna rodzina wypełniła to z nami. Jedna już miała przygotowane karteczki i dokładnie wiedzieli, czego potrzebują. Jednej rodzinie zostawiliśmy to i dosłaliśmy mailem i czekamy na zwrotkę. Bo też w tym pomaganiu wkrada się dużo chaosu. Ludzie robią zbiórki, kupują na oślep, przynoszą na oślep rzeczy, które są też często niepotrzebne. Cudownie, że jest taka chęć. Natomiast najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, żeby do konkretnych osób trafiały konkretne rzeczy. Bo później też nie ma co zrobić. Po pierwsze, to jest ogrom pracy, żeby to wszystko posegregować, przejrzeć. A po drugie, no też jest kłopot logistyczny z włożeniem
Działaliśmy
tego.
Emocjonalnie, bez cienia wątpliwości. I to poszło
I teraz trzeba się troszkę z tego wygrzebać i zacząć tak myśleć już konkretami. My w tej chwili mamy prawie 10 dzieci pod skrzydłami. To są dzieci w różnym wieku. Wiek też nie oznacza, że to są te same rozmiary, więc jakby zebraliśmy już informacje, jakie buciki, w jakich rozmiarach, jakie kurtki, jakie koszulki, komu, czy niektóre dzieci, jak padło hasło, co z jedzeniem, co do jedzenia, to się okazuje, że niektóre dzieci uwielbiają po prostu makaron i kaszę z masłem i nic innego nie jedzą, bo być może to jest na razie taka faza też, że po prostu jedzą to, co jest jakoś takie najprostsze. Może to też jest taki mechanizm obronny, a może po prostu też zmiana. My jednak mamy troszkę inne smaki. Więc staramy się właśnie tak działać na konkretach. Będziemy na naszym Facebooku ogłaszać to. Mamy też taką listę na stronie Fundacji Dom w Łodzi. Listę prezentową zwykle używamy jej dla naszych potrzeb, natomiast rozszerzymy ją o imiona dzieci, którymi się opiekujemy i będziemy pisali konkretne rzeczy dla konkretnego dziecka z prośbą o to, żeby darczyńcy po prostu rezerwowali sobie te produkty, dostarczali je do nas, a my będziemy je dostarczać rodzinom też, żeby nie narażać, no nie podawać adresów, nie narażać ich. Mhm. Nie chcemy jakoś tak epatować tymi tragediami i historiami.
A dzisiaj rozpoczęliście też licytację.
Tak, tak. Mamy taką grupę licytacyjną, która na co dzień wspiera rehabilitację naszych dzieci. Natomiast od dziś do kolejnego poniedziałku to są aukcje dedykowane tym naszym działaniom wsparciowym i wszystkie fanty, które się tam pojawią i cały dochód z licytacji będzie przekazany właśnie i wykorzystany na wspieranie właśnie naszych dzieciaków.
Mówiąc fanty, to niekoniecznie muszą być przedmioty.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że drodzy Państwo, każdy ma jakąś umiejętność, każdy ma jakąś pasję. Na tych naszych aukcjach pojawiają się bardzo różne fajne rzeczy, a to sesja zdjęciowa, a to warsztaty. Jeśli Państwo pieczecie, hitem i ogromne powodzenie mają ciasta, czy jakieś wyroby takie kulinarne typu pierogi, jakieś pieczenie, to są przeróżne historie. Z odbiorem kiedyś można sobie dla swojego dziecka, czy na jakąś imprezę zamówić, na przykład wylicytować ciasto. Nasz kolega przekazał kiedyś na aukcję przejażdżkę samochodem pod tytułem przywiozę cię z imprezy. Aha. Także to są, pomysłów jest dużo i naprawdę mogą to, jeśli ktoś prowadzi jakąś działalność, jakąś firmę i ma swoje produkty, przy okazji chciałby się zareklamować, to oczywiście można też w taki sposób napisać, że jaką jesteśmy firmą, co produkujemy i przeznaczyć coś ze swoich produktów czy usług na taką licytację. To jest bardzo fajne miejsce, gdzie się łączy przyjemne z pożytecznym, bo jest okazja do wejścia w posiadanie bardzo fajnych rzeczy. Jak ktoś nie potrafi na przykład gotować, to może sobie sprawić świetny obiad albo zaskoczyć rodzinę takim ciastem czy tortem. A z drugiej strony też możemy zrobić właśnie coś fajnego, przekazując jakąś swoją umiejętność czy rzecz, którą być może mamy coś w domu, co już wyczerpało się, jest piękne i wspaniałe i może komuś posłużyć. I to też jest miejsce, gdzie takie perełeczki można znaleźć, na przykład świetne jakieś filiżanki.
Aha, no to zapraszamy w takim
razie. Ja tak mówię, bo jestem fanką takich aukcji.
To słychać.
Wszystkie prezenty właściwie w tej chwili, którymi bliskich obdarowuję, to są właściwie z aukcji, bo naprawdę
bo to
tam są
takie
cudowne
wyjątkowe rzeczy.
Książki, płyty, czasem jakieś filmy, zabawki, także to jest świetne miejsce na robienie zakupów. Także
i
bardzo
na inspirację
polecam.
Taką, tak. Także licytacja na stronie Fundacji Dom w Łodzi trwa. Ja nie mogę się oprzeć w zaistniałej sytuacji jeszcze jednemu pytaniu. Sporo się o tym mówi. Rozmawiacie ze swoimi podopiecznymi o wojnie?
Rozmawiamy z jedną z dziewczynek, która jest na tyle intelektualnie sprawna i dojrzała też, że i świadoma, i śledząca informacje, bo ma radio u siebie i też...
No trudno od tego uciec.
Trudno od tego uciec. Nawet na początku był taki moment, że się zastanawialiśmy, czy rozmawiać, jak rozmawiać, a Jula mówi, ciocia, przecież ja mam radio. Więc czasem się okazuje, że dorośli też stresują się zanadto i no właśnie. Więc rozmawiamy o tym. Z pozostałymi dziećmi nie, bo są za małe, albo nie byłyby w stanie tego zrozumieć, albo by się po prostu tak jak jeden z naszych chłopców, byłby to taki w jego głowie spirala strachu. My sami dorośli nie jesteśmy w stanie czasem zmierzyć się z naszym wewnętrznym lękiem i ze strachem i z wyobrażeniami tego, co się dzieje. Natomiast my trochę żyjemy w takim kokonie i staramy się też nie nakręcać dzieci. W tych rozmowach z Julą bardziej staramy się mówić o tym, co my możemy zrobić, zastanawiać się. Rozmawiamy o dzieciach w jej szkole. W tej chwili byliśmy na kwarantannie.
Bardziej o działaniu, mniej o emocjach,
tak,
rozumiem.
Tak, i bardziej o emocjach też, ale nie o tym, co się tam dzieje. Nie zdajemy relacji No właśnie, bo to chodzi o dzieciom, mam radio. To też bacznie tam czatujemy i sprawdzamy, jakie to są te stacje i czego ona słucha. Natomiast zwykle to jest tak, że to dzieci wychodzą z pytaniami. My jesteśmy w gotowości, żeby na te pytania odpowiadać i żeby rozmawiać o takich rzeczach też nienachalnie, mając na uwadze takie poczucie bezpieczeństwa i właśnie emocje dzieci, bo też nie można ich zarzucić tym i sprawić, że one zaczną żyć teraz tym problemem, bo one mają naprawdę dużo na głowie swoich różnych kłopotów. Bardziej rozmawiamy właśnie o tym, że są dzieci w trudnej sytuacji, że warto sobie pomagać nawzajem, że warto się wspierać. Nie wiadomo, jak się sytuacja potoczy, czy u naszych dzieci w szkole nie pojawią się dzieci mówiące po ukraińsku. Oczywiście malowaliśmy sobie flagi, mówiliśmy o tym, że są różne języki, mówiliśmy różne słówka w różnych językach i po ukraińsku, i po polsku. Także bardziej przygotowujemy je na spotkania z dziećmi z Ukrainy, niż mówimy o tragedii i o horrorze, bo to też jest troszkę tak, że nasze dzieci, jak są w sytuacji takiej, że spotykają się z rówieśnikami, a są bardzo inne, to też nie chcą, żeby ta inność zwracała uwagę, tylko chcą porozumiewać się gdzieś na płaszczyźnie jakiejś pasji, wspólnie rysować, wspólnie tańczyć, słuchać muzyki, a nie koncentrować się na tym, że Julka jeździ na wózku. Ona bardzo źle reaguje, nie lubi takich pytań i nie lubi, jak dzieci ją zaczepiają i pytają o to, dlaczego ona jeździ na wózku, dlaczego tak wygląda. I dlatego teraz też nie chcemy, żeby głównym punktem, czy głównym skojarzeniem z dzieckiem, które się pojawi i będzie mówiło po ukraińsku, żeby było, o, to jest dziecko, które uciekło przed wojną. Chcemy, żeby to było dziecko...
Bez stygmatyzacji.
Tak, żeby to było dziecko, które może być ciekawe, bo na przykład ładnie śpiewa, bo będą razem działać w jakiś twórczy sposób, czy grać w piłkę, czy biegać, bo różne mamy tutaj pomysły. Żeby to była ta frajda i pasja była płaszczyzną porozumienia, a nie tragedia, która za nimi stoi. Bo nasze dzieci też mają swoje traumy i trudne historie. I my też chcemy, że jeśli będą o tym rozmawiać, to żeby to wypłynęło kiedyś przy okazji, jak już będą na takiej płaszczyźnie porozumienia, kumpelstwa bezpiecznej, a żeby to nie był pierwszy punkt zaczepienia.
Dobrze by było, żebyśmy umieli mądrze rozmawiać z dziećmi o tak trudnych tematach jak wojna. W ogóle wszyscy powinniśmy być tutaj delikatni, z każdym dzieckiem pewnie, bo w tej chwili zostaliśmy, już pozostając przy tym słownictwie wojennym, zbombardowani informacjami. Właściwie w wielu domach telewizje informacyjne pojawiają się od kilku dni cały czas i właściwie oglądamy tę wojnę trochę jak serial.
Ja też myślę, że warto, bo to też nie można popadać w skrajności. To nie jest tak, że ta wojna powinna się stać nagle tematem tabu, żeby w ogóle o tym nie rozmawiać. Ale wydaje mi się, że warto przypominać...
Tylko, że chyba nie mówimy o niczym innym już w ostatnich dniach.
No to też prawda, żeby jakby w żadną skrajność nie popadać. Rozmawiając z dziećmi, myślę, że warto budować też takie poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy, że ważni są ludzie. Mówić też o zaufaniu, też o zagrożeniach, które mogą wynikać to też jest tak, żeby nie budować zaufania do obcych. No, ale mogą się pojawić sytuacje, kiedy nikogo nie będzie i tylko ktoś, kogo zobaczymy, będzie mógł nam tą pomoc zaoferować. Zwykle mówimy, nie rozmawiajmy z obcymi. Więc to jest masa dylematów, ale warto o takich rzeczach rozmawiać.
Brak zaufania to nie jest jednocześnie strach przed obcymi. To nie musi się jedno z drugim tak zupełnie wiązać.
I też rozmawiając...
Może być ostrożność bez strachu. Może czy nie może?
Warto zawsze gdzieś myśleć o jakimś takim mieć zdrowy rozsądek i tak dać sobie też czas, żeby pochopnie różnych decyzji nie podejmować, ale oczywiście w takich już sytuacjach zagrożenia, w takich sytuacjach ekstremalnych czasami nie mamy innego wyjścia. Natomiast w momencie, kiedy uczymy dzieci, że właśnie, żeby nie rozmawiały z obcymi, żeby nie ufały każdemu, żeby nie szły z obcą osobą, no to tutaj troszkę może się okazać, że te sytuacje coś weryfikują, bo jeśli jest tutaj mama sama z trójką dzieci, to ona musi powiedzieć, zostawiając dziecko na przykład z naszym wolontariuszem, zostawiam was pod opieką. Dla niej to są, mogą być obce osoby, ale ona musi też zaufać i powiedzieć, zostawiam was tutaj z wujkiem, z ciocią, wracam za 2 godziny. I myślę, że to też musi być bardzo trudna sytuacja i dla dzieci, i dla mamy, że gdzieś jednak to zaufanie trzeba w sobie znaleźć w tej trudnej sytuacji.
A wy bezustannie pomagacie właściwie od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. Jesteście z waszymi akcjami pomocowymi cały czas na bieżąco i pomagacie, chociaż tych lokalnych problemów jest multum. Bardzo to wszyscy, myślę, doceniamy i zauważamy. I może warto też pamiętać o Fundacji Dom w Łodzi, rozliczając swój 1%. Do tego też zachęcamy.
Bardzo
oczywiście.
Dziękuję za ten głos, bo o to błagamy, bo sytuacja jest naprawdę też i dla nas bardzo trudna. Więc ten 1% to jest taka nadzieja, troszkę perspektywiczna, ale bardzo dla nas dużo to znaczy. Także bardzo, bardzo się o to uśmiechamy.
To my się uśmiechamy również. Marta Libiszowska, Fundacja Dom w Łodzi, była naszym gościem dzisiaj.
Dziękuję i spokojnego wieczoru.
Dziękuję.